Polska przekazała do Komisji Europejskiej odpowiedź na zalecenia z 26 lipca 2017 roku w sprawie praworządności w Polsce. Rekomendacje unijnego organu dotyczą czterech ustaw reformujących polskie sądownictwo, w tym ustaw o KRS-ie oraz o ustroju sądów powszechnych.
W oświadczeniu MSZ wskazuje, że strona polska podtrzymała zastrzeżenia dotyczące prowadzonej wobec Polski procedury praworządności. Resort wskazał, że Komisja Europejska dokonała oceny aktów prawnych jeszcze w trakcie procesu legislacyjnego. Szef polskiej dyplomacji, minister Witold Waszczykowski, poinformował. W odpowiedzi skierowanej do Komisji strona polska podkreśliła, że działania legislacyjne, których celem jest reforma wymiaru sprawiedliwości, są zgodne ze standardami europejskimi i odpowiadają narastającym od lat oczekiwaniom społecznym. Dlatego, zaznaczył, bezpodstawnie budzą wątpliwości komisji. Senator Jan Maria Jackowski wskazuje, komisja wkracza w obszar, co do którego nie ma traktatowego umocowania.
Ponieważ badanie zgodności wewnętrznych aktów prawa stanowionego w Polsce z polską konstytucją to jest wyłączna domena Trybunału Konstytucyjnego, a nie Komisji Europejskiej. Po drugie, trzeba powiedzieć, że zarzuty wynikają z absolutnej nieprofesjonalnej niewiedzy na temat istoty tych reform, które rząd podjął.
Postępowanie wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów Komisja Europejska wszczęła 29 lipca. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że reforma sądownictwa może być jedynie pretekstem do ataku na Polskę. Redaktor Karol Gatz z portalu dorzeczy.pl podkreśla, zmiany w sądownictwie to nie jedyny obszar, w który próbuje ingerować komisja.
Tak samo Komisja Europejska wyraża zaniepokojenie w związku z relokacją uchodźców z Puszczą Białowieską. Być może niedługo będziemy świadkami kolejnej odsłony przy dekoncentracji mediów, więc moim zdaniem to będą takie kolejne wymienianie się listami, wymienianie się pogróżkami, a moim zdaniem oni tak do niczego nie doprowadzą, no bo pamiętajmy, że trzeba jednomyślności, żeby zastosować sankcje. Oczywiście to w negatywnym świetle stawia unijnych polityków.
Zdaniem Komisji Europejskiej ustawa o ustroju sądów wprowadza dyskryminację ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku. Dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat sprawujących urząd sędziowski. Jednocześnie według komisji wszystkie ustawy mające reformować sądownictwo będą miały bardzo poważny, negatywny wpływ na niezawisłość wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
W tym roku będzie możliwe uszczelnienie VAT na co najmniej 20 miliardów złotych. Na zbliżoną kwotę opiewają też koszty programu 500+, mówił dziś wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Polityk uczestniczył na terenie przejścia granicznego Świecko-Frankfurt w konferencji prasowej zatytułowanej Skuteczność służb Ministerstwa Finansów kluczem do redukcji luki VAT. Oprócz niego wziął w niej udział także m.in. szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś. Wicepremier Mateusz Morawiecki, nawiązując do danych o wykonaniu budżetu za ostatnie 7 miesięcy oraz do jego założeń na rok kolejny, zaznaczył, że przedstawienie tak dobrych wiadomości nie byłoby możliwe bez pracy służb celno-skarbowych.
Tylko w roku 2017 skontrolowanych zostało 125 tysięcy cystern od kwietnia i udaremnionych zostało około 2000 przemytu paliwa, około 50 tysięcy różnego rodzaju transportów z przemytem papierosów i blisko 2000 transportów z przemytem alkoholu. To jest przykład danych liczbowych, dzięki któremu mamy takie sukcesy w budżecie, w ściągalności podatków, w uszczelnieniu całej granicy i wschodniej, i zachodniej, i południowej, i północnej, bo właśnie dzięki skutecznej i skoordynowanej akcji mogliśmy takie sukcesy odnieść.
Minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podkreślał, że rząd zmienia obecnie całkowicie podejście do służb i obsługi celno-skarbowej. Po likwidacji szeregu zaniedbań czy zwiększeniu jej możliwości sprzętowych, jak mówił wicepremier, jej efektywność wzrosła o 50%. Poprzez system SENT służby skarbowe mogą obecnie kontrolować około 1000 ciężarówek dziennie. Między innymi dzięki temu nasz budżet ma się tak dobrze. W ubiegły piątek resort finansów podał, że po lipcu po raz pierwszy od 28 lat było w nim blisko 2,5 miliarda złotych nadwyżki. Dochody z podatku VAT, jak informowano w komunikacie, były wyższe o 24% rok do roku. Reforma oświaty została dopięta na ostatni guzik, powiedziała na antenie Radia Maryja minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Szefowa resortu mówiła m.in. o podstawie programowej. Według niej będzie ona przejrzysta i przyjazna dla uczniów. Ponadto podstawa odpowiada na zapotrzebowanie uczelni wyższych. MEN deklaruje też, że podręczniki dla szkół podstawowych będą bezpłatne i wieloletnie. Spodziewane są również podwyżki dla wszystkich nauczycieli. Szczegóły w tej sprawie przedstawi 4 września premier Beata Szydło. Jak zapowiedziała szefowa resortu edukacji, w wyniku przekształceń powstanie 10 tysięcy nowych etatów dla nauczycieli. Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone w systemie.
Przekształcenia zostały tak przygotowane i one są zapisane na twardo w prawie oświatowym i widać to w subwencji oświatowej, że są przygotowane pieniądze na dodatkowe miejsca pracy. W systemie powstanie prawie 2000 dodatkowych klas, dodatkowych oddziałów. To jest kilka tysięcy miejsc pracy, ponad 3000 miejsc pracy. Oprócz tego w 7 klasie pojawia się dodatkowa jedna godzina w ramowym planie. W związku z tym to jest 1100 miejsc pracy. Za rok pojawi się w systemie dodatkowych 4 godziny lekcyjne. To jest 4000 miejsc pracy i dodatkowe kolejne oddziały.
Zgodnie z reformą edukacji w miejsce obecnych gimnazjów pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. W wyniku reformy w tym roku zmiany dotkną klasy 1, 4 i 7. Reforma oświaty rusza od nowego roku szkolnego. Przeciwko zmianom w szkolnictwie protestowało ZNP oraz organizacje społeczne. Postulowały one, aby Polacy wypowiedzieli się w referendum, czy są w reformie czy nie. Sejm w lipcu odrzucił projekt uchwały w tej sprawie. Na 4 września ZNP zapowiada protest przed gmachem MEN. Skrajnie niekorzystny kontrakt gazowy zawarty przez PO i PSL z Rosją uwiązał Polskę na wiele lat. To odbijało się m.in. na konkurencyjności naszej gospodarki, powiedział minister Maciej Małecki. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odniósł się w ten sposób do publikacji tygodnika Sieci Prawdy. Gazeta ujawnia szokujące kulisy negocjacji prowadzonych przez byłego wicepremiera Waldemara Pawlaka z rosyjskim Gazpromem. Jak czytamy, w strategicznym obszarze bezpieczeństwa państwa wykonano całą serię niezrozumiałych ruchów, aby zadowolić Moskwę. Polska zrezygnowała z miliarda złotych, który był nam winny Gazprom, a także setek milionów zysków spółki Europol Gaz. To nie wszystko. Kontrakt przewidywał zakup surowca po zawyżonych cenach. Ówczesny rząd zrezygnował z dywersyfikacji dostaw surowca. Minister Maciej Małecki uważa, że sprawa powinna zostać jak najszybciej wyjaśniona. Nie wyklucza, że te informacje mogą mieć także znaczenie w związku z opóźnieniami budowy terminala LNG w Świnoujściu.
Szokujące informacje być może rzucają dodatkowe światło na niebywałe opóźnienia w budowie terminala gazowego w Świnoujściu. Przypomnijmy, że inicjatywa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego otwarcia gazowego okna na świat przez terminal gazowy w Świnoujściu została najpierw zawieszona przez rząd Platformy i PSL-u, a później przez wiele lat była toczona w ślimaczym tempie. Doszło do tego, że terminal, który miał być oddany w roku 2011-2012, został oddany do użytku dopiero przez nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez rząd pani premier Beaty Szydło.
Umowa z 2010 roku dotyczyła zwiększenia dostaw rosyjskiego gazu do Polski o 2 miliardy metrów sześciennych rocznie. Zgodnie z umową tranzyt gazu został przewidziany do 2019 roku, a dostawy do 2022 roku. Polska zużywa rocznie ponad 15 miliardów metrów sześciennych gazu. 1/3 zapotrzebowanie zaspokaja wydobycie krajowe, a 2/3 importujemy, z czego większość z Rosji. Włoska policja jest coraz bliżej ustalenia tożsamości sprawców napadu na parę polskich turystów w Rimini, podały media. Według tych informacji śledczy mają nazwiska podejrzanych z kręgu pospolitych przestępców żyjących z handlu narkotykami i kradzieży. Nieoficjalnie wiadomo, że poszukiwani są czterej nielegalni imigranci z północnej Afryki w wieku około 30 lat. W nocy z piątku na sobotę czterech napastników zgwałciło na plaży 26-letnią Polkę i dotkliwie pobiło jej partnera. Następnie zaatakowali transseksualistę z Peru. Przed nami prognoza pogody. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Na wschodzie kraju miejscami zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie powoli spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja.